Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar i zapraszam na dzisiejsze rozmowy niedokończone. I witam również naszego gościa. Jest nim dzisiaj pan profesor Aleksander Nalaskowski, pedagog. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witamy serdecznie w Radiu Maryja. I chcemy dzisiaj pomówić z panem profesorem i potem też z państwem oczywiście na temat, jak formować człowieka. Mamy tutaj eksperta od tych spraw, wieloletniego wykładowcę, akademickiego pedagoga. Panie profesorze, formować człowieka to zadanie niełatwe. To mówię teraz zdanie bardzo oczywiste, banalne. I też zacznę od takiej może właśnie wątpliwości mojej właśnie tego, czy dzisiaj człowiek chce się formować. Z jednej strony mamy dużo, słyszymy o pracy nad sobą, mamy różne coachingi i tak dalej, tego typu gdzieś oferty. Mówimy o samorozwoju, słyszymy, czy widzimy wręcz ten sportowy wymiar pracy nad sobą, ten fizyczny, a z drugiej strony taki też, egocentryzm, może taki troszkę świat się ma do mnie dopasować, ja jestem taki, jaki jestem i macie mnie takiego kochać. Czy jest dzisiaj w człowieku gotowość, pragnienie do formowania siebie w tym takim, chciałem powiedzieć w głębszym sensie tego słowa, ale już może na razie bez przymiotników, zostawmy to.
No jasne. To znaczy tak, że ja myślę, że można tutaj wyróżnić kilka grup osób. Pierwsza grupa to są ci, którzy chcą się formować i mają świadomość tego, że w dużej mierze, czy w znaczącej mierze sami się ulepią z tej gliny. Oczywiście tu mówimy o ludziach, którzy mają już pewną świadomość, mają swoją tożsamość i tak dalej, czyli nie mówimy o małych dzieciach. Druga grupa, ludzie, którzy są indyferentni, którzy widzą możliwości, widzą szanse na formowanie się, ale nie bardzo mają na to ochotę. Czyli co ma być, to będzie, to jest mi obojętne. Jak chcecie mnie kochać, to mnie kochajcie, a jak nie, to nie, trudno. Ja się nie będę zmieniał, mam wszystko w dużym poważaniu. I trzecia grupa to są takie osoby, które nie wiedzą, że chcą się formować, że poszukują czegoś, żeby coś im doskwiera, czują jakiś brak, jakieś potrzeby, ale nie potrafią tego nazwać, nie potrafią tego nazwać formacją. Jeszcze raz powtarzam, że ja bym to widział tak, że dzieciństwo takie, to jest rodzaj przedszkola, potem jest szkoła, potem są studia, formacja, są to jakby studia doktoranckie czy doktorat, czyli nałożenie na wychowanie, na kinderstube, czyli wdrożone wychowanie, czyli zachowanie wynikające z wychowania, nałożenie kolejne jakby, czy nałożenie pewnej korony, zwieńczenie tego pewnym kształtem, spójnym kształtem. Właśnie tutaj poruszyłem kwestię spójności. Otóż formacja jest bardzo często próbą znalezienia takiej spójności w sobie, takiej likwidacji rozczłonkowania, że chodzę do kościoła, ale tak naprawdę to nie wiem, czy wierzę w Boga, no ale chodzę do kościoła, bo tak się przyzwyczaiłem, bo tak trzeba, bo inni mówią, żebym chodził. Potem druga sprawa, że ale poza kościołem to mogę być nawet nieuczciwy i tak dalej. Zawsze mam dlatego jakieś usprawiedliwienie. Formacja pozwala to wszystko pozbierać i wyraźnie oddzielić to jest dobre od tego, co jest grzeszne. Czy chcemy się formować? to bardzo różnie. Generalnie człowiek jest nastawiony na unikanie pracy i na unikanie nieprzyjemności, a formowanie wiąże się z wyrzeczeniami, wiąże się z pracą, wiąże się z jakimś dyskomfortem, wiąże się z pewną dyscypliną. Także tutaj należałoby... Ja nie umiałbym powiedzieć, jaki odsetek ludzi chce się formować, czy chce jakby nakładać tą koronę, czy wieńczyć skutki wychowania, ale jest jeszcze pytanie, czy złą formację, grzeszną formację możemy nazwać formacją, tak? Czy to jest formacja, czy to jest raczej wypaczenie, czy formacja nie jest raczej wyłącznie czymś dobrym? Ale i na to nie umiem w tej chwili odpowiedzieć.
Jak pokazać? Pan mówił, że część osób nie wie, że chce się formować. Czuje jakiś niepokój, potrzebę czegoś, nie umie tego nazwać. Jak wyprowadzić kogoś z tej nieświadomości w stan świadomości? Czy trzeba coś rozbić? Czy trzeba jakiś dyskomfort świadomie przez wychowawcę czy formatora wprowadzić? Czy czekać, aż ktoś sam do tego dojdzie? Jak to jest?
Przede wszystkim trzeba wskazać drogi. Zanim zaczniemy tworzyć dyskomfort, zanim zaczniemy działać prowokacyjnie czy działać podstępnie, to trzeba działać pozytywnie, trzeba wskazać drogi. Trzeba używać tego, co stało się rzadkością w tej chwili, umiejętności rozmowy. I zostaliśmy obdarzeni znakomitym narzędziem, jakim jest język, znakomitym instrumentem, jakim jest komunikacja między ludźmi. I trzeba używać do tego narzędzia, tego instrumentu, a więc rozmowy. I myślę, że tutaj bez wątpienia, zanim zaczniemy kogokolwiek zmuszać, to trzeba dać mu szansę wejścia samodzielnego w to, otwarcia mu tych wrót. Tu ogromnie dużo zależy od rodziny, od najbliższych, od przyjaciół. Dlatego trzeba, jeżeli chodzi o przyjaciół, o znajomych, trzeba ich sobie starannie dobierać, żeby nie wyprowadzali nas na manowce. Jest to bezwzględnie potrzebne. Dopiero później można właśnie doświadczać w takim sensie bolesnym. Można kogoś doświadczać, można kogoś zmuszać do przemyśleń.
Czy można powiedzieć, że tutaj ta cała to napięcie formacyjne, że ono się gdzieś tam odbywa na takiej linii przejścia od tego, co subiektywne, do tego, co obiektywne. Na przykład potrzeby od potrzeb, subiektywne przeżywanie. Ja potrzebuję, według mnie potrzebuję tego, do wartości, wartość jako coś obiektywnego. Czy to jest ta linia formacyjna? Pokazanie komuś, że masz to, co ci się wydaje, że masz takie potrzeby, one są nieraz faktycznie, a nieraz są nieraz może iluzoryczne potrzeby, a obok są, czy gdzieś dalej są głębie, są wartości i że to jest ten kierunek. I to przejście od potrzeb do wartości, od tego, co subiektywne, do tego, co jest obiektywne. Czy ten wektor?
To znaczy, ja nie eliminowałbym potrzeb jako czegoś nagannego. Potrzeby mogą być też, wynikać z konieczności zrealizowania, czy też dostrzeżenia pewnej wartości. Ja bym był ostrożny w takim deprecjonowaniu potrzeb. Człowiek ma potrzeby i potrzeby, i właśnie potrzeby ludzkie, często bardzo subiektywne, których nie potrafimy zrozumieć, nie potrafimy do końca nazwać, one są silnym motorem rozwojowym. Są całe teorie psychologiczne oparte na koncepcji potrzeb. Natomiast rzeczywiście ja myślę, że to powinno być równolegle, że nazywanie własnych potrzeb powinno być w kontekście pewnych wartości. Tu się nie da ustalić kolejności, czy najpierw przechodzimy od potrzeb do wartości, czy może na odwrót od wartości do potrzeb. To powinno odbywać się jednocześnie. Zarówno potrzeby, jak i wartości są niezbędne w naszym życiu. I każdy tak czy inaczej ma swoje potrzeby i uznaje, czy wyznaje pewne wartości, hołduje pewnym wartościom. Obie te sfery są ważne dla naszego człowieczeństwa.
czy da się wychowywać właśnie bez wartości, w oderwaniu od wartości, czy do wychowywania potrzebny jest po stronie wychowawcy, czy formatora, nazwijmy to tak, jakaś świadomość, ku czemu ja prowadzę, jaki chcę przekazać mojemu wychowankowi system wartości. Czy to jest warunek konieczny, żeby zacząć w ogóle mówić o formacji?
Wszystkie teorie pedagogiczne mówią, że wychowanie to jest świadomy i celowy proces. Proces po pierwsze, bo to jest rozłożone w czasie. Świadomy, czyli wiemy, co robimy, i celowy, czyli wiemy, dokąd zmierzamy, czyli dokąd ma ten proces prowadzić. Ale tu jest jeden warunek. Mianowicie, otóż nie mamy prawa wymagać od dziecka niczego, czego sami nie przestrzegamy. Czyli nie można iść, czy nie można mówić, iść do kościółka, a tatuś dzisiaj nie pójdzie, bo jest zmęczony. Nie można od dziecka wymagać prawdomówności, jeśli sami kłamiemy. Nie można od dziecka wymagać uczciwości, jeżeli sami jesteśmy nieuczciwi. Nie możemy wymagać od dziecka szacunku, jeżeli sami mu nie okazujemy szacunku. Więc tutaj absolutnie trzeba koniecznie powiedzieć o tym najsilniejszym nośniku wartości, jakim jest przykład własny rodziców, tak? Jakim jest praktyczne, codzienne przestrzeganie, czy też szacunek dla pewnych wartości. W ten sposób, w takim kontekście, w takim kokonie wychowawczym można mówić o przechodzeniu od potrzeb do realizacji wartości, ale powtarzam jeszcze raz, w takiej właśnie otulinie wychowawczej, czyli przykład własny, który jest we wszystkich koncepcjach pedagogicznych, jest chyba najwartościowszym instrumentem wychowawczym.
Słyszymy dzisiaj o kryzysie autorytetów, takie zdanie często pada, i co się stało, że kiedyś słuchało się starszych i to były te autorytety, a teraz już o wiele mniej. Czy możemy wskazać taki moment, gdzie to się dokonało? Jakieś takie odłożenie na bok autorytetów?
To zależy gdzie. W Polsce ten proces trwa przynajmniej od 30 lat i jest skutkiem obrzydzania autorytetów. Przypominam, jak bardzo jest w mainstreamowych mediach poniewierany Kościół, tak? Jeden z niewzruszanych autorytetów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest to ignorowanie, czy też lekceważenie ludzi starych. Przypominam akcję jednej z partii politycznych "Schowaj babci dowód", prawda? Czyli żeby starzy nie głosowali, bo źle głosują, nie po naszej myśli. Mam wrażenie, że to jest nie tylko kryzys autorytetu, to jest kryzys człowieka starszego. To znaczy, starzy ludzie przestali być ważni, przestali służyć swoim doświadczeniem. To doświadczenie w dużej mierze, to prawda, się dezaktualizowało, bo co po doświadczeniu człowieka, który wychował się cały w komunizmie, całe wychowanie przeżył w komunizmie, przepracował większość życia w komunizmie i teraz jego doświadczenia z tamtego okresu są, wydawałoby się, bezużyteczne. Tak, na takim instrumentalnym poziomie tak, ale z całą pewnością nie na poziomie wychowawczym, nie na poziomie pewnej syntezy intelektualnej własnego życia. Ja mam wrażenie, że ten kryzys starości jest, leży u podłoża kryzysu, czy też odrzucenia autorytetów. Autorytety są z reguły starsze, są doświadczone, są mniej atrakcyjne. W tej chwili autorytetów szuka się wśród tych, którzy robią karierę taką, jak my byśmy chcieli zrobić, a więc są na ściankach, są celebrytami, aktorami popularnych seriali, czy piosenkarzami, czy kim tam jeszcze, podróżnikami. Szukamy wśród nich autorytetów, bo chcemy być jeden do jednego tacy jak oni. Tymczasem doświadczenie ludzi starszych jest ignorowane, bo przecież co oni wiedzą o życiu? Świat poszedł naprzód, prawda?
Mhm. Jak przekuć, panie profesorze, też jeszcze inne pytanie, doświadczenia, teraz przechodzimy do fazy dorosłego życia. Jak przekuć trudne doświadczenia życiowe, osobiste, różne, których przecież nigdy nam nie brakuje, w coś, co stanie się formacyjne dla mnie. Nie tylko traumą, nie tylko jakimś ciężarem, który muszę nieść przez życie, ale coś, co mnie jakoś pomoże mi w mojej formacji. Czy jest to możliwe? Jeśli tak, to jak to się robi?
Dzisiaj ojciec ma wyjątkowo trudne pytania dla mnie.
Przepraszam, poprawię się.
No więc właśnie. Już mówię. Otóż ja mogę powiedzieć, jak ja to robię. Zawsze mogę sobie wyobrazić gorszą sytuację. Zawsze mogę sobie wyobrazić, że problem, który mam do rozwiązania jest, czy też trudne przejścia, mogły być jeszcze trudniejsze. I wtedy jakby nabieram trochę wiatru pod skrzydła i czuję, że mogę pokonać. Teraz to jest kwestia pewnej syntezy doświadczeń. Skąd się wzięło złe doświadczenie? Skąd ono jest? Na ile ono... Tutaj trzeba by też zrobić taką sobie introspekcję. Na ile ono mnie zniekształciło? Na ile... To jest taka prawda, że na przykład kłamstwo demoralizuje nie tylko kłamiącego, ale również okłamywanego. Demoralizuje. Dlaczego? Dlatego, że on stosunkowo oducza się zaufania do tego, co ludzie mówią. I tutaj jest pytanie, na ile to zło, czy to, te niedobre przygody, które miałem w życiu, czy trudne przejścia, na ile one mają wpływ na to, jaki jestem. Próba postawienia się przed zwierciadłem, przed lustrem i powiedzeniem sobie, na ile jestem ukształtowany przez coś złego, co mnie dotknęło, na ile jestem negatywny, na ile to zło się we mnie udzieliło, czy to jest to chęć zemsty, czy jest to niechęć, wycofanie się, rezygnacja, czy na ile mogę z tego wyciągnąć coś dobrego, na ile mogę powalczyć. Człowiek jest tak naprawdę skazany na walkę z przeciwnościami. Tych przeciwności mamy dużo. Przeciwności, które wynikają ze świata przyrody, jak powodzie, burze, śnieżyce, silne mrozy, susze, upały i tak dalej. Tak mamy też przeciwności wynikające z małości ludzkiej, z zawiści, z zazdrości, z donoszenia i tak dalej, i tak dalej. Z tym wszystkim musimy się mierzyć i tak naprawdę mamy taką siłę, jaką sobie wypracujemy, co nie znaczy, że nie jestem takim aż optymistą i nie każde zło da się zamienić na dobro, na coś dobrego, ale wiele z tych rzeczy, które nas dotykają, które nam dokuczają, które są dla nas nieznośne, wiele z tych rzeczy możemy jakby przełożyć, dokonać pewnej translacji na coś dobrego. Tutaj trudno wyjść poza ogólniki, a to tylko z tej przyczyny, że każde doświadczenie jest inne. Każde doświadczenie jest inne. Ja myślę, że słuchacze opowiedzą o swoich doświadczeniach i to będzie znacznie bardziej pouczające niż to, co tutaj gada Narazkowski.
Tu pan mówi o takim, tak to sobie na własny użytek nazwę, to co pan nam powiedział, o takim mądrościowym podejściu do życia, żeby sobie wypracować pewną taką szerokie spojrzenie, kiedy te trudne rzeczy się dzieją w naszym życiu, że to jest nie tylko to, ale są jeszcze inne doświadczenia mam w sobie. Chcę zapytać o co, mianowicie jak, no bo do takich, to się nie dzieje z dnia na dzień, takie podejście, takie patrzenie na życie. To się trzeba właśnie wypracować. Na ile są ważne szczegóły? To znaczy te codzienne wydarzenia, te cegiełki, z których budujemy pewne podejście do życia. Na ile są ważne te szczegóły, te codzienne wydarzenia, nasze podejście do nich? Na ile zachowywać dystans do pewnych rzeczy, a na ile je brać na poważnie, chciałem powiedzieć. Nie jest to w opozycji, żeby to nie zabrzmiało, ale ta rola codzienności. Jak przeżywać codzienność, żeby nauczyć się mądrze żyć, kiedy przyjdzie jakiś trud, żeby to było formacyjne? Koniec mojego długiego pytania, przepraszam.
Kolejne trudne pytanie. Gdyby nie było codzienności, nie byłoby odświętności. A więc codzienność jest nam zadana. Codzienność jest nam zadana i ona daje nam to poczucie ciągłości życia. W zasadzie tak naprawdę między rozwiązywaniem czy też pokonywaniem problemiku codziennego a rozwiązywaniem problemu życiowego jest niewielka różnica. Działa ten sam mechanizm, tylko z różną siłą. I różne mogą być rezultaty, różne mogą być skutki przegranej, porażki. Ale to jest trochę takie pytanie, co widzisz? Czy widzisz las, czy widzisz drzewa? Więc jedno bez drugiego nie istnieje. Codzienność, te cegiełki, kiedy się przyjrzeć każdej z nich osobno, wydają się być błahe, ale kiedy ułożą się w mur, okaże się, że to jest wspaniały gotycki budynek, kościół. I dlatego to jest takie pytanie troszeczkę, co jest ważniejsze, czy może to znowu wchodzę na grunt, na którym się nie znam, ale czy modlitwa wieczorna przed snem, czy msza święta? Jedno i drugie jest ważne. I tak należy chyba na to patrzeć.
Czy na pytanie, które nam dzisiaj przewodzi w naszej dyskusji, jak formować człowieka, możemy powiedzieć chyba, że tymi momentami formacyjnymi to jest ta codzienność. To nie są tylko jakieś wielkie wydarzenia, nie wiem, jakieś takie przełomy, ale to jest właśnie ta codzienność, te cegiełki, tak? Te, jak pan mówił, właśnie ten obraz las a drzewa, tak? Że każde drzewo jest ważne, inaczej nie będziemy mieć lasu. Ta codzienność, żeby docenić codzienność, tak? To chyba też jest jakaś taka
codzienność. Przecież to jest ogromna przyjemność obudzić się i pomyśleć sobie, że jest ranek i przed nami wiele, wiele godzin, które możemy spędzić z pożytkiem. To jest ta codzienność. Życie składające się z samych niedziel byłoby straszliwie nudne. Podobnie jak życie składające się z samych dni powszednich byłoby nie do wytrzymania. Dzięki codzienności, dzięki tym drobnym, codziennym czynnościom możemy świętować, docenić świętowanie niedzieli. Dzięki tym miesiącom codziennym, takim spędzonym w mozole codzienności, możemy świętować nasze święta, celebrować nasze święta, czy Wielkanoc, czy tak jak niedawne Boże Narodzenie. Jest to rodzaj... Codzienność może być też błogosławieństwem. To nie jest tak, że codzienność, bo to się, często tak się przedstawia, codzienność to jest taka brudna panna, wybrudzona, taki kocmołuch, a odświętność, niedziela to jest taka panna w przepięknej sukni, w ogóle pachnąca i śliczna i niespracowana. Tymczasem jedno i drugie jest przepiękną panną.
Panie profesorze, zaprosimy naszych słuchaczy do rozmów naszych. Drodzy Państwo, jest z nami pan profesor Aleksander Naraskowski, pedagog z dużym doświadczeniem życiowym i też naukowym, a naszym tematem, temat brzmi jak formować człowieka. Myślę, że to jest coś, co każdego z nas dotyka. Zapraszam więc Państwa, aby się tym podzielić albo też zapytać się naszego eksperta, profesora, jak to jest z tą formacją ludzką, naszą, człowieka. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja. Dla Polski Północnej to numer 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Użytkownicy telefonii w naszej rodzinie mają do dyspozycji dwa numery. 536 600 100 i 536 600 200. A dla zagranicy również dwa numery następujące. 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Jak formować człowieka? Gościem naszym jest dzisiaj pan profesor Aleksander Naraskowski, pedagog. Jak formować człowieka? To jest temat. Odbieramy więc pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jadwiga jestem.
Witam pani Jadwigo, już słuchamy.
Tak, witam pana profesora i witam ciebie, ojcze. Więc tak, formować człowieka to tak jak życie, to jest temat rzeka. Życie jest wielkim, wielkim, wielką niewiadomą. I dobrze mieć przewodnika, więc w młodym wieku mamy rodziców za przewodników. Ale później, kiedy jesteśmy już starsi, wchodzimy to w życie indywidualne, czyli już zakładając swoje rodziny, to właśnie pomagając innym, pomagamy sobie. To jest piękne takie powiedzenie, które ma odzwierciedlenie w naszym życiu. Bo ja patrzę, słuchając już na pewno około 15 lat Radia Maryja, teraz dochodzę do wniosku coraz częściej, że to jest dobry mój przewodnik. I pomagam, pomagam po prostu ofiarom. Nie samą modlitwą, bo ofiarą konkretnie. I z tego też czerpię dużo dobra dla siebie. I w życiu to mi się kłania też takie powiedzenie z Pisma Świętego, gdzie grzech, tam jeszcze większa łaska. A więc gdy grom się zbliża, pospiesz do krzyża, czyli modlitwą, oddawać Panu Jezusowi to zło, prosić, tylko nie moja wola, lecz Twoja, Panie Jezu, niech się stanie, jeśli to ma być cierpienie dla mnie z pożytkiem, niech tak będzie. I dużo tutaj chyba trzeba, no zdecydowanie trzeba, pokory. Bo człowiek jak pokorny, to więcej słyszy. I więcej to jakoś się przekłada tak na duchowe, że tak powiem, życie. I chciałabym jeszcze powiedzieć o swoim doświadczeniu, uciekło mi z głowy, przebaczenie. W życiu chyba też jest bardzo ważne. Bo ja będąc już tak w wieku średnim, usłyszałam po prostu w nauce rekolekcyjnej w kościele przebaczeniu. Wcześniej nie rozumiałam, po prostu nie dotykało mnie to. Ale miałam właśnie taką sytuację bardzo trudną, gdzie byłam bardzo oskarżona i niewinnie posądzona. Właśnie kiedy usłyszałam od księdza, że należy przebaczyć osobie, która nam dużo zawiniła, zrobiła może i złego. Więc ja prosto, to było miasto, ja prosto poszłam do biura, to był mężczyzna, ja mu to po prostu krótko, w dwóch zdaniach przebaczyłam. Proszę ojca, jak mi to zrobiło się jakoś tak praktycznie od zaraz, zrobiło mi się lżej. Ja miałam noce koszmarne, nieprzespane. Później to tak odeszło. Nawet się nie zastanawiałam, że to mi pomogło, to przebaczenie. Ale po kilkunastu latach zrozumiałam, kiedy natrafiały się właśnie takie sytuacje, że ktoś tam komuś nie przebaczył. Ja sobie uświadomiłam, przecież ja tak zrobiłam właśnie i to mi tak pomogło. I proszę ojca, powiem jeszcze jedno. Po kilku latach od tego zdarzenia ta osoba po prostu zmarła. I ja to odczytuję jako dobry znak dla tej osoby, ale i dla siebie. Bo już byłam taka naprawdę spokojna, bo dużo właśnie z Radia Maryja o tym przebaczeniu słyszałam, że to jest bardzo ważne, jeśli chodzi od strony takiej religii, naszej katolickiej religii. Jak jest ważne właśnie przebaczyć. No i cóż, dużo by mówić, ale Radio Maryja, gdyby tak właśnie ci, co nawet słuchają, wprowadzali w życie te zasady, te różne audycje, takie duże, tak dużo dobra dają, takiego wsparcia. No i udzielać się tym grosikiem, a więc jak ja uprawiam ogródek, to tam czerpię z tego po prostu dla siebie, dla jedzenia. A więc tu wspieram grosikiem, a czerpię duchowo. No i cóż, co jeszcze chciałam powiedzieć, tylko że właśnie o tym swoim przebaczeniu nie powiedziałam nigdy dzieciom właściwie. Sama to tak przeżyłam, chociaż znały sytuację, wiedziały, w czym jest problem, ale nigdy im nie powiedziałam, że takiego właśnie aktu dokonałam i teraz jeszcze zamierzam. Chyba to będzie i dla nich może dobrze, bo kiedyś im się to może przydać. I dla mnie takie będzie satysfakcja, że tym się z nimi podzielę.
Mm-hmm. A teraz no, z nami pani się podzieliła.
Dużo bym mówiła, ale cóż, proszę ojca, dużo bym jeszcze mówiła, ale to nie jest takie łatwe na antenie, prawda?
Tak.
Wszystko opowiedzieć, swoje sytuacje. Mm-hmm. No ale tym naprawdę, co jeszcze bym chciała powiedzieć? Kiedy miałam takie właśnie już naprawdę to trudne życie małżeńskie i byłam w ostatnim w stanie błogosławionym swojego syna, tak po prostu spontanicznie też powiedziałam Matce Najświętszej, ofiaruję tą po prostu swoją osobę, którą noszę, tą ciążę, zawierzam Tobie, Matko Najświętsza. Proszę Ojca, dopiero jak dorastał do pełnoletności, ja zrozumiałam, jakie to ważne było to moje zawierzenie, które nieświadomie, to tak spontanicznie właśnie tak to zareagowałam. Tak mi przyszło to na myśl w tym trudnym czasie, w tej chwili takiego załamania, takiej troski o wszystko.
Tak.
No to tyle chciałam.
Dziękuję bardzo pani Jadwigo. Naprawdę. Bardzo dziękuję za podzielenie.
Dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Panie profesorze.
Tak jak przypuszczałem, głosy słuchaczy będą ważniejsze niż cokolwiek ja tutaj mógłbym powiedzieć. Rzeczywiście pani pokazała parę takich wątków z własnego życia. No, taki jest charakter tego tematu i taki jest charakter tego radia, że dzielimy się często swoją intymnością, swoją prywatnością z innymi. Pani pokazała tutaj bardzo pięknie wątek przebaczenia, czyli to trudne doświadczenie, aby przezwyciężyć, po prostu trzeba przebaczyć winowajcy. No tak, no jeżeli można wskazać winowajcę, to tak, ale jeżeli jest trudnym doświadczeniem jest jakaś choroba, czy śmierć bliskiej osoby, czy jakaś inna krzywda wyrządzona nie przez człowieka, wtedy trudno mówić o wybaczeniu, wtedy trzeba specjalnego hartu. Myślę, że był to bardzo pouczający i dobry głos. Dziękuję pani.
Też to jest, myślę, to, co mówiliśmy przed telefonami, jak przekuć trudne doświadczenie w coś, co może mnie być dla mnie formacyjne. Doświadczenie jakiegoś oszczerstwa tutaj stało się czymś, co pani Jadwiga mówi właśnie, jak to ją też zbudowało, to, że przebaczyła. Jak to przeżycie tego. To taka tylko moja jeszcze tutaj dopowiedzenie.
Bezapelacyjnie tak. No, przebaczając, pani sama to powiedziała, pani Jadwiga, przebaczając, poczuła się lżej.
Tak. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże księdzu profesorowi, panu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Kiedyś, kilka lat temu, usłyszałem fragmenty wywiadu, którego udzielił rektor Uniwersytetu Laterańskiego dziennikarzom, którzy zapytali go, jakie są skuteczne sposoby formowania młodzieży. I ksiądz biskup odpowiedział w ten sposób. Pierwszy i zasadniczy warunek to jest formacja formatorów. I na tle tego chciałem zapytać pana profesora, czy w Polsce jest to sprawa zinstytucjonalizowana, że jest duszpasterstwo kadry akademickiej, bo jeśli chodzi o nauczycieli, to chyba jest. I czy pan profesor widzi taką potrzebę, czy raczej powiedzmy to jest sprawa osobista, każdy w zakresie tej potrzeby, którą widzi, ma po prostu sam się formować. Jak to wygląda teraz w moim życiu? Formowanie, no tak dodam nieskromnie, że mam 82 lata, to jest dla mnie to właśnie ta codzienność. Ta codzienność, bo ona jest często bardzo niełatwa. I ta codzienność w ten czas smakuje, gdy Pan Bóg nad nią opiekę sprawuje. I tutaj się wiele rzeczy klaruje, chociaż to nie jest takie zjawisko stałe. To jest wciąż zmaganie się. Ale właśnie pomocą są te słowa, które człowiek czerpie z Pisma Świętego, a więc najważniejsza taka życiowa zasada, cieszyć się z tego, co się posiada. Poza tym umieć też dostrzegać własną taką jakąś powiedzmy nieudolność na tle powiedzmy świata. I to, co dobrze wpływa, to jest po prostu umiejętność aplikowania sobie szczęścia. I moja zasada na szczęście jest taka, poszukuj szczęścia w szczęściu innych, a w ludziach nigdy nie poszukuj winnych. No i jeszcze jedną rzecz bym chciał powiedzieć, bo skoro jestem uczestnikiem Kościoła katolickiego, to w jaki sposób sprawdzam, jak identyfikuję się ze słowami głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Otóż kiedy ja głoszę, kiedy przychodzą trudne wydarzenia i ja je przyjmuję ze zrozumieniem, traktując, że one są jakimś moim nauczycielem. Następnie, gdy zdarzy mi się coś, co mógłbym nazwać cierpieniem i potrafię tak po prostu zinterpretować to cierpienie, że jest to również jakiś podarunek miłości. I trzecia sprawa, żeby po prostu miłością jak najczęściej odpowiadać, w takim rozumieniu, że sam zostałem wpierw tą miłością obdarowany. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Pawle, szczęść Boże, panie profesorze.
No tak, to bardzo pouczające, co pan powiedział i z przyjemnością tego słuchałem, ale wydaje mi się, że praktyka jest szalenie trudna. To znaczy, łatwo nam mówić, mi również, ja tu również jestem w tej sytuacji, któremu łatwo pouczać, że każde złe wydarzenie przekuć na jakąś dobrą wartość. Ale kiedy przychodzi takie złe wydarzenie, to z trudem zadajemy sobie pytanie, dlaczego mnie to dotknęło. Z trudem odpowiadamy na to pytanie. I z jeszcze większym trudem przychodzi nam mówić, no, że coś z tego wyniknie dobrego. Że nie zawsze jesteśmy powiedzieć, nie moja wola, ale Twoja, niech się stanie. Miotamy się, jesteśmy rozgoryczeni. Człowiek, który cierpi, nie zawsze nie do końca jest sobą. Cierpienie potrafi wiele wypaczyć. Cierpienie potrafi wiele ścieżek skrzywić. Może kazać iść na skróty. Może zmuszać do rzeczy, których normalnie byśmy nie zrobili. Dlatego ja z dużą pokorą podchodzę do, i też o właśnie pokorę pani Jadwiga postulowała, z dużą zrozumieniem podchodzę do wszystkich, którzy cierpią i to cierpienie przekuwa się na ich subiektywny obraz świata, który nawet może się nie zgadzać z naszym obrazem świata, ale w danym momencie może to być nie do wytłumaczenia. I tu wiele zależy od formacji. Właśnie formacja jest to, również taka funkcja formacji, to jest taka funkcja profilaktyczna, żeby w takich trudnych momentach umieć nad sobą zapanować, umieć z najwyższym trudem, ale powiedzieć, że jest to, zostało mi to cierpienie, czy ten ból został mi zadany z jakiegoś powodu i ten powód muszę odgadnąć i wyciągnąć z niego jak najlepsze wnioski, próbować go przekuć na dobro.
Jeszcze było takie ciekawe pytanie u pana Pawła, jak jest z tą formacją formatorów?
A no właśnie, ja przyznam szczerze, że ja nie spotkałem się z, być może tutaj jakąś herezę głoszę, ale z duszpasterstwem, znaczy jest duszpasterstwo środowisk akademickich, ale bardziej to chyba jest skierowane do studentów, natomiast czy do pracowników naukowych, nie wiem. Ja osobiście niczego takiego nie szukałem i ze względu na to, że mam kontakt z kapłanami, taki codzienny właściwie, przyjaźnię się z wieloma, nie miałem takiej potrzeby. Natomiast czy ktokolwiek próbował to inicjować, nie wiem. Jeżeli chodzi o Toruń, to ja o tym nie słyszałem. W innych miastach być może jest, być może nie ma. To może być często inicjatywa lokalna, jakieś nawet grupy osób. To nie musi być reguła.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Waldemar ze Skołyszyna koło Jasła, województwo podkarpackie.
Witamy panie Waldemarze i słuchamy.
Ja chciałam się przede wszystkim na jednej rzeczy skupić, bo myślę, że tak gdzieś od mniej więcej komunii świętej, pierwszej komunii świętej, myślę, że człowiek jest na tyle samodzielny, żeby się w pewnym zakresie już samemu kształtować. Niestety czasem jest tak, że na tej wiedzy od pierwszej Eucharystii czy ewentualnie od bierzmowania człowiek pozostaje katolik przeciętny na tym poziomie i się nie rozwija. No niestety to wynika głównie z jego braku aktywności, braku świadomości tego, że coś mu brakuje. Natomiast najważniejszą rzecz, jaką chciałem powiedzieć, to jest to, że w swoim przypadku przynajmniej tak ja to miałem i mam do dzisiaj. To jest sito tak zwane. Jeszcze raz powtórzę, sito. Czyli to jest po prostu umiejętne kształtowanie samego siebie, czytanie odpowiedniej lektury, występowanie, uczestnictwo w jakichś ruchach katolickich. To jest pytanie się księży o dalszą drogę. To jest posiadanie ojca duchowego. To jest przyjaźń z odpowiednimi osobami o podobnych poglądach. I to sito po prostu człowieka ogranicza jak tylko może, ale człowiek po prostu jest taki wewnętrznie spokojny i ma takie poczucie po prostu, że też siły i mocy, że to co robi jest właściwe. A jeszcze do tego sita jest potrzebne jeszcze coś takiego, oczywiście nie od początku, ale tak to powiem jak to było w moim przypadku, że tak jak biblijnie, trzeba unikać tego co chociaż ma pozory zła. To znaczy dla mnie, powiem tylko taki jeden przykład przytoczę z życia, a mianowicie swego czasu byłem w takiej, jakby to powiedzieć, takim wydawnictwie, które książki przesyłało, były katalogi, można było wybierać. Mnie dosyć tak interesowała taka tematyka tych wszystkich pism, które nie zostały uznane za kanon. Te różne Ewangelie i tak dalej. Tyle walczyłem. Aż wywalczyłem to, że sobie tej książki nie zamówiłem, później się uspokoiłem, to mi nie było potrzebne i wystarczył mi kanon. I to jest tyle o sicie. A jeszcze chciałem powiedzieć tylko tyle, że w miarę upływu czasu niestety tak jest, że człowiek, może ojciec tego nie czuje, mam nadzieję, ale ja już takie coś czuję, że im człowiek się zbliża wiekowo do, może nie do śmierci, ale do starości, to niestety, ale patrząc na to, co się na świecie dzieje, nawet na własne przeżycia, a czasem nawet pomimo tego, to może nie staje się, ale widzi takie zagrożenie, że człowiek się tak rozmywa, jakby stawał się albo przynajmniej mu groził ateizm. No tak to obszedłem jak tylko mogłem, żeby to delikatnie powiedzieć, ale tak to jest, zauważam to nawet w wypowiedziach nieraz jakichś księży, czy w jakichś książkach, które piszą o syłku życia i tak dalej, że to jednak trzeba dużego wysiłku i dużej takiego samozaparcia, żeby w tej wierze do końca wytrwać. Mam nadzieję, że mi się to uda ojcu i księdzu profesorowi. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo panie Waldemarze. Panie profesorze, tutaj bardzo taki świadomy słuchacz, który się sam formuje. Tutaj metoda Sita.
No tak, tak. To sam potrafisz zdiagnozować zło i walczyć. To jest taki dobry przykład z formacji. Ja myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć. Pan znakomicie świetną polszczyzną opisał jakieś fragmenty ze swojego życia, zobaczył, co jest, dotknął nawet takiego doświadczenia rezygnacji, z zamówienia czegoś, co nie było mu potrzebne, co uznał, że jest niepotrzebne, potrafił się tego zrzec. Zatem nic tylko pogratulować, a rzeczywiście tak, w takich przypadkach, kiedy słuchamy w cudzysłowie nowych proroków, formacja jest bardzo ważna. Ona jest rzeczywiście taką, potrafi być takim murem obronnym. I tutaj pan to słusznie i dobrze zauważył.
Jak formować człowieka? To jest temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski, pedagog z Torunia. Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu.
Witamy pani
Beato. Myślę, że Polacy powinni rękami i nogami trzymać się religii i bronić Kościoła. Tutaj, znaczy ja telefonuję z Anglii, tutaj w miarę jak odchodzi się od religii, coraz więcej jest chorób psychicznych wśród dzieci i coraz częściej zdarza się, że dzieci mordują i torturują indywidualnie albo w gangach. I jeśli Polska przejdzie na państwo oddalające się od chrześcijańskiego wychowania, to będzie to na niekorzyść każdego obywatela. I religia ma bardzo dobre pomoce wychowawcze, wręcz uzdrawiające, jak spowiedź, przebaczenie, o czym już pani mówiła, przykazania Boże, to wszystko pomaga w zdrowym formowaniu człowieka. A w Polsce opozycyjne partie łącznie z panem Hołownią chcą oddalenia się od Kościoła. I trzeba tłumaczyć Polakom, aby przez nieodpowiednie głosowanie nie podcięli sobie gałęzi, na której siedzą. Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Z Bogiem, pani Beato. Dziękuję bardzo. Rola formacyjna religii, wiary. Tutaj nam wybrzmiało bardzo mocno to doświadczenie.
Tak, no rad jestem. To chyba najdalszy telefon, jaki odebrałem kiedykolwiek w Radio Maryja z Londynu.
Jak dotąd.
Tak, bardzo lubię Londyn i zwłaszcza Abbey Road. Pani Beato, tak ma pani rację, to jest bardzo dobry, ostrzegawczy głos, nic lepszego, nic bardziej nośnego i doniosłego, donośnego niż taki głos własnej obserwacji. Rzeczywiście na Zachodzie tak jest, że no, jakby laicyzacja życia jest tak dalece posunięta, oderwanie od Kościoła, od chrześcijaństwa, że dzieją się różne rzeczy. Tak, wiem to nie tylko z pani głosu, ale też z własnego doświadczenia napatrzyłem się na to dość i przyznam, że jestem tym przerażony. Co do deklaracji politycznych, to pani to powiedziała. My tutaj w audycji nie opowiadamy się, ja przynajmniej się nie opowiadam politycznie, chociaż nie trudno zgadnąć, po której stronie jestem. Ale rzeczywiście trzeba uważać na tych, których się wybiera, którzy mają nas reprezentować, z całym naciskiem nas reprezentować. Więc trzeba patrzeć na to z odpowiednią ostrożnością. i rzeczywiście nie dopuścić. To było, że Polska będzie katolicka, albo jej w ogóle nie będzie. I to jest prawda. Ta inność, ta odmienność nasza od całej reszty Europy, od Czechów, którzy w ogóle już dawno zapomnieli o Panu Bogu, czy od Niemców, czy od Rosjan, którzy mają jako Boga mają Putina, prawda, czy od Skandynawów, gdzie dominuje poprawność polityczna, to odcięcie się, znaczy to wyróżnianie się Polski jest solą wokół, widać, urzędników unijnych i generalnie innych krajów, i to nie dajmy się, i tak też rozumie pani głos. Wszystkiego dobrego, good luck.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Polski Północnej. Ja to chciałem dostrzec przy temacie formacji, że wnikając w słowo Pana Jezusa o siewcy, kiedy Pan Jezus tłumaczy, jak się formuje człowiek i którzy ludzie wydają owoc stokrotny, którzy wydają owoc słuchając sercem szlachetnym i dobrym, i którzy zatrzymują te słowo. Tam jest wytłumaczone, że niektórzy ludzie tracą w trakcie drogi, czyli w trakcie życia, chęć, zapał, brak im wytrwałości i gubią się, gdy przychodzą jakieś troski albo biegają za bogactwami. I Pan Jezus w tym przypowieści tłumaczy, że diabeł przychodzi i zabiera to, co spadło do serca człowieka. Czyli wyciągam taki wniosek, pouczenie, że ważna jest wytrwałość, bo ci ludzie, którzy gonią za pieniędzmi, którzy starają się wykształcić na bardzo sprytnych, którzy posiadają duże zdolności, talenty, zasób wiedzy, no ale jednak pozbawili się w swoim życiu ziarna Słowa Bożego, zamiast służyć Bogu, służą mamonie. I w słowach pouczenia Alicja Lęczewska zapisuje, jak Pan Jezus to tłumaczy na dzisiejsze czasy, 23 maja 2002 roku. Celem działania sług szatana w świecie jest zwiedzenie jak największej liczby dusz i wtrącenie ich do czeluści złego. Celem jest tak zwany nowy świat, nowa era, według zasad będących odwrotnością prawa naturalnego i Bożego z rządem światowym, totalitarnym, opartym o możliwości współczesnej techniki. Tak zwany nowy porządek tworzony przez Kościół szatana. Owoce są widoczne nawet dla mało myślących ludzi, choć prowadzone jest systematyczne obniżanie wrażliwości, znieczulanie i pogłębianie poczucia bezsilności, by przyzwyczajać do perwersji, zła, okrucieństwa i uznać to wszystko za normalność już lub nawet symptomy postępu cywilizacyjnego. To jest totalne ogłupianie ludzi i pchanie ich w paszczę szatana, a nawet spowodowanie, że sami tam zdążają. Wy, wierne dzieci moje, powołane jesteście, aby wraz ze mną i z Maryją przez swoje zawierzenie i heroiczną ofiarność zwyciężać, by uczestniczyć w odnawianiu oblicza ziemi i triumfie moim w duszach ludzkich. Tu kawałek wcześniej, ale to jest długi fragment, jak ktoś dostanie się do pouczeń Alicji, jest o tym, że masoneria, szataniści działają przez serce, umysł, ciało, przez kulturę, religię, stosunki społeczne, ubóstwianie człowieka. I w takich warunkach, żeby wytrwać, to człowiek musi po prostu trwać przy Słowie Bożym, czytać je codziennie, a wtedy Bóg, Duch Święty, będzie w człowieku formował i kształtował jego wrażliwość. I taki człowiek, taka dusza człowieka, która się znajduje nie w mózgu, ale w sercu, z miłością inteligentnie podejdzie do tego, co widzi na zewnątrz, i potrafi wtedy taki człowiek odróżniać te chwyty, podstępy, i działa tak w świecie, żeby działać na rzecz dobra drugiego człowieka, a nie po to, żeby go wykorzystywać do swoich celów, tak jak widzimy właśnie, do czego doprowadza konkurencja, agresja, gdzie od 500 lat silni, bogaci odbierają tym, których uważają za słabszych, gorszych ludzi. To może tyle, szczęść Boże.
Dziękuję Panie Michale, szczęść Boże. Tutaj taki długi cytat. Jakie słowo, Panie Profesorze, do tego, czy to jakiś komentarz, tego świadectwo Pana Michała, to tak zostawmy. Tak, czy coś? Dobrze, bierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Marian z Polski Północnej.
Witam, Panie Marianie.
Chciałbym zwrócić uwagę na taki fakt, że w samym pojęciu formacji, czy formowania, mieści się właściwie fundamentalna rzecz, o której często się zapomina, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, który jest permisywny, a więc przyzwalający i dający ludziom placet na to, żeby robić wszystko, w cudzysłowie. Otóż formowanie oznacza kształtowanie jakiejś materii czy jakiejś substancji. I z zasady formowania wynika jednoznacznie konieczność włożenia pewnego wysiłku w to, żeby z tego podmiotu coś czy kogoś ukształtować. Ale to coś i ten ktoś, który ma być kształtowany, musi w przypadku człowieka mieć tę świadomość, że musi się temu, czy powinien się temu procesowi poddać. I tu jest właśnie cały problem dzisiejszej cywilizacji, ponieważ ona zakłada już u źródła całkowity brak jakiegokolwiek wysiłku, jakiegokolwiek, nazwijmy to, oporu materii. Świat, który jest sprzedawany nam w reklamach, w mediach, wszystkich bez wyjątku, poza może stacją, do której dzwonię, to jest świat taki, w którym w cudzysłowie wszystko może się zdarzyć i każdy człowiek może być tym mitycznym pucybutem, który zamienia się w sekundzie w milionera. Nikt się nie pyta o wiedzę, o kwalifikacje, o głębię duchową człowieka, o jego rozwój wewnętrzny, o jego wartość, tylko celem jest wyłącznie to, żeby osiągnąć szybką satysfakcję. I stąd mamy te wszystkie pożałowania godne, konkursy talentów, w których się miesza bez opamiętania linoskoczków z piosenkarzami, z akordeonistami i połykaczami ognia. Sama idea w ogóle współzawodnictwa ludzi z tak różnych dyscyplin jest już obłąkańcza, a jeszcze wzbudzanie jakichkolwiek emocji społecznych to już jest w ogóle obłęd do kwadratu. Ale proszę zwrócić uwagę, że jest to przyjmowane niejako na miękko. Ludzie się wyraźnie satysfakcjonują taką pustą obietnicą tego, że i z ciebie, żabo, może być piękny królewicz za pomocą tajemniczego pocałunku, prawda, który media i ludzie od PR-u i od reklamy, od marketingu ci sprzedadzą. I tak jest ten świat kształtowany. A przecież cała cywilizacja ludzka od początku, od zarania dziejów, u swoich podstaw, a w naszym przypadku mówimy tutaj o dwóch cywilizacjach, które stworzyły naszą dzisiejszą współczesną, a więc o rzymskiej i o greckiej. Obie te cywilizacje w momencie, kiedy doznały największego rozkwitu, były oparte właśnie na idei kształtowania człowieka, rozwoju, nieustającego rozwoju. Obywatelami Aten nie mogli być wszyscy. Obywatel Aten musiał spełniać pewne konkretne kryteria wartości, niezależności materialnej, dopiero wtedy był dopuszczany do głosu. To, co zabija dzisiaj formowanie człowieka, to jest na opak i źle pojmowana demokracja. To jest system, w którym każdy, w cudzysłowie, głuptas może czuć się w prawie, żeby dyskutować o wszystkim w najbardziej skomplikowanych tego wszystkiego meandrach i zagadnieniach. Mamy w mediach i mamy w dzisiejszym naszym życiu politycznym, ale także i duchowym, nie oszukujmy się, mamy ludzi, którzy mają wykształcenie podstawowe, tak? Którzy na przykład podważają wypowiedzi ludzi, którzy są uczonymi i to z porządnymi dyplomami, z porządnym uznawanym dorobkiem naukowym. I jakoś nic nikogo w tej sytuacji nie peszy. Jakiś tam były muzyk po prostu rzuca gromy i przekleństwa, używa wulgarnego języka, mówiąc o takich czy o innych postaciach z życia publicznego, które górują nad nim wielokrotnie i wykształceniem, i kulturą, i wszystkim. I ten człowiek dostaje bez problemów jakieś łamy, jakiś pism, jakiś tygodników, na których te swoje jakieś prymitywne wynurzenia snuje. I wszyscy myślą, że to tak jest w porządku. Otóż tak nie jest w porządku. Człowiek nigdy się nie rozwinie, jeżeli nie będzie zdawał sobie sprawy z tego, że ten rozwój wymaga wysiłku, wymaga pokory i wymaga odnoszenia się do pewnej hierarchii. Hierarchii wartości, hierarchii ducha, hierarchii pojęć. Bez tego będzie tylko taką nieukształtowaną bryłą, którą będą przerzucać z kąta w kąt i będzie żył jak mrówka. Nie będzie sobie zdawał sprawy, po co żyje, dla kogo żyje, z jakiego powodu i nawet umrze jak mrówka, bo będzie biegał po tym swoim korytarzyku i będzie tylko przenosił te kawałki igliwia, nie zdając sobie sprawy po co, dlaczego i właściwie w którą stronę.
Panie Marianie,
dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękuję właśnie, bo chciałem powiedzieć, chyba jasne jest tutaj pana pytanie, czy stanowisko, panie profesorze, jakieś refleksje tutaj się zrodziły.
To był dość taki długi wywód, pan poruszył bardzo wiele wątków. Żartobliwie rzecz ujmując, proszę pozwolić żabom marzyć. Każda żaba ma prawo marzyć, że kiedyś będzie księciem. No i drugi wątek, że no, może ludzie, mogą być ludzie, którzy chcą być mrówkami. To znaczy do formacji, do wielkości, do życia marzeniami nikogo nie można zmuszać. Dajmy ludziom swobodę, jednocześnie otwierajmy perspektywy. Roztaczajmy przez nimi perspektywy. Możesz, wybieraj. Tak? W myśl pewnego kodeksu i tym kodeksem nieodmiennie od setek lat, od tysięcy lat jest dekalog. W myśl tego kodeksu możesz wybierać, możesz działać, możesz się samorealizować. Ja bym nie gonił wszystkich do życia twórczego, do życia, do przeżywania, do bycia koniecznie kreatywnymi i tak dalej. Dajmy ludziom żyć tak, jak chcą. Być może ich formacja polega na tym, że chcą żyć codziennością, chcą żyć skromnie i bogobojnie i tak, że dla innych to się wydaje straszliwie nudne i nie do przyjęcia. Ale dajmy ludziom taką wolność. Ważne, żeby w całym życiu przestrzegali dekalogu. To jest niezwykle istotne, żeby kierowali się również prawdami Ewangelii, żeby z nauki Chrystusa, Jezusa Chrystusa wyciągnęli to, co jest w danym momencie, co im wyjaśnia, co ich oświeca. Użyję tego słowa.
Drodzy Państwo, jak formować człowieka? O tym dzisiaj rozmawiamy z panem profesorem Aleksandrem Nalaskowskim, pedagogiem. I podejmujemy ten temat teraz jeszcze chwila przerwy i zaraz za tę chwilę po przerwie muzycznej ciąg dalszy naszych dyskusji. Jak formować człowieka?
Myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. Let it be.
There is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Jak formować człowieka? Rozmowy niedokończone w Radio Maryja. Dzisiaj pan profesor Aleksander Nalaskowski jest naszym gościem. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca i pana profesora. Z tej strony ksiądz Adrian Kapelan z hospicjum z Kielc.
Witamy księdza.
Myślę, że przy formowaniu, no właśnie, to przebaczenie, o którym tutaj mówiliśmy, ważny jest chyba taki wątek z Ewangelii, który Pan Jezus poruszył, mianowicie, jeżeli twój brat żałuje, wybacz mu, czyli przebaczenie nie działa z automatu. Ta druga osoba też musi się nawrócić po prostu i docenić dar przebaczenia, bo inaczej to będzie w dalszym ciągu jakieś napięcie, myślę po prostu, i o tym też musimy pamiętać. Co do formacji też, ja nie ukrywam, moją osobistą zawdzięczam, niezależnie od domu rodzinnego, bo to podstawa, i nie ukrywam, że w takim miejscu, jakim dzisiaj jestem, z wiarą i to, że jestem kapłanem i też jakaś wrażliwość na drugiego człowieka, to wniosłem to z domu rodzinnego, dzięki rodzicom przede wszystkim. No i też brat, który choć jest młodszy, też nawet do dzisiaj wiele z jego mądrości mogę skorzystać. Wiele zawdzięczam też kapłanom. I też jeszcze wiele lat do ojców kapucynów do Tęczyna, na przykład do Krakowa Olszanicy. Po prostu jak się ma kilkanaście lat i wtedy człowiek, no tak powiem, potocznie łapie bakcyla do ważnych rzeczy, do wartości, to wtedy też możemy mówić o jakimś takim sukcesie i podstawach pewnych. Bo to, że jestem księdzem, to wiadomo, decyzja osobista między mną a Panem Bogiem, natomiast pewne podstawy były dane wtedy. Natomiast też dziękuję, że w naszych czasach seminarium nie mieliśmy może tak do dużo różnego rodzaju sztabu psychologów, że tak powiem, z tym szacunkiem dla psychologów, żeby było jasne, nie? Ale mieliśmy i ojców duchownych, i przełożonych naszych, i tak jak patrzę, paradoksalnie dzisiaj zdarza się, że nieraz, że tak powiem, cały warsztat, zaplecze psychologiczne jakieś tam jest, a a kapłani przeżywają kryzys łącznie z odejściami i większy odsetek, myślę, niż że tak powiem, z naszych roczników, więc tutaj można by chyba pytać, co należałoby jakoś tak chyba lepiej w pewnych sytuacjach, tak mi się wydaje. Ale też właśnie w formowaniu. Ja powiem tak ze skruchą, że był taki okres w moim życiu, że łapałem się na tym, że były takie jak gdyby osobiste ambicje. Ja to może użyję takiego obrazu, żeby było jakoś jaśniej wyrażone. Czasami rodzice czy babcia i dziadek prowadzą dzieci czy wnuki do kościoła, ale powstaje pytanie, czy prowadzą dla Pana Boga, czy dla zaspokojenia swoich własnych ambicji. Potem przeżywają, że dzieci ich nie posłuchały, że nie chcą chodzić, bo one proszą i tak dalej. A tutaj właśnie pojawia się problem. Musimy pamiętać w formowaniu, żeby swoją osobą nie przysłonić tego, co najważniejsze i tego, który jest najważniejszy, właśnie Pana Jezusa, bo inaczej, tak jak mówię, ambicje mogą nas jeść. Zresztą tak samo jak i w szkole dzieci. No czasami chłopak pochodzący z rodziny, gdzie na przykład rodzice są lekarzami, niekoniecznie chce być lekarzem, tylko ma pasję jakąś mechanika samochodowego, czy nie wiem, jakiś prosty zawód wykonywać, czy lubi to, jest uzdolniony w tym kierunku, no ale właśnie rodzice formując go koniecznie musi być lekarzem, no bo przecież tradycja rodzinna, chyba to mogła, trzeba byłoby się przepracować też. Więc myślę, że ważne w tej formacji, żeby pamiętać o celu zasadniczym, doprowadzenie do dobrego spotkania z Panem Jezusem i z drugim człowiekiem. I nawet jeżeli wiemy, że to jest słuszne, no nie możemy, tak mnie się wydaje, nie możemy swoją osobą i swoimi ambicjami tego celu w jakiś sposób tam przykryć, zniszczyć. To tak podobnie jak czasami kobieta formuje, powiedzmy, swojego przyszłego narzeczonego, myśląc, że małżeństwo czy jej miłość go odmieni, prawda? Zgadza się, jest to łaska Pana Boga, ale musi być jakieś przygotowanie też do małżeństwa, bo jeżeli ktoś nie zechce sam przepracować pewnych rzeczy wcześniej, to małżeństwo nie może być też formą terapii w jakimś tam zakresie, jako główny cel, to mam na myśli. Bo wtedy albo się nie uda i będzie problem, albo się uda, czyli wypali się miłość po prostu do tego, żeby go zmienić, on się zmienił i paliwo do miłości się skończyło, prawda? Tak też może być niestety nieraz, nie? Więc to jest parę takich refleksji, które mam osobiście i też dziękuję, bo temat ważny. Faktem jest, że dzisiaj jest problem, bo młodzież i na katechezie rezygnuje z katechezy i mówią, że się wypisują z kościoła, bo sobie pytanie, czy w ogóle byli, nie? A co do naszych zacnych, czy mniej zacnych gruszy, to można patrzeć polityków, redaktorów, celebrytów. Powiem ogólnie bez nazwisk. Jeżeli ktoś nie spełnił się w powołaniu inną drogą, zaczynając ją, to potem jak nie przepracuje sobie tego tematu, to niestety ma jakiś ból w duszy, nieprzepracowany, poraniony i potem chyba tak mówi, a nie inaczej, o Kościele, o tym, jak należy uzdrawiać, a być może potrzebałoby, żeby najpierw sam się uzdrowił, sam się uformował i wtedy można mówić o jakimś sukcesie. Tyle miałbym i dziękuję serdecznie.
Bardzo księdzu dziękujemy również. Z Panem Bogiem. Panie profesorze.
No, tak jak przypuszczałem, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, że to jest taka część i taki temat, że to jest część dla słuchaczy i to jest cokolwiek trudno komentować, bo co słuchacz to inny, czy głębszy, czy w innym kierunku sposób rozumienia formacji. I to jest chyba bogactwo tej dzisiejszej audycji.
A tak wspomniałem, panie profesorze, jeszcze takie pytanie. Pan jest autorem też wielu publikacji, książek.
25 książek.
No właśnie. A co tak może, nie wiem, czy po tej linii naszego tematu panu jakoś, jaka pana pozycja, pańska pozycja jest, czy panu szczególnie bliska, czy pan uznaje za ważną? Nie, gdyby ktoś chciał sobie ten temat pogłębić tutaj, może po co sięgnąć? Ale myślę konkretnie o pańskich publikacjach.
To znaczy, myślę, że zawsze się kocha to najmłodsze dziecko. Jest ostatnia książka, Bankructwo polskiej inteligencji, ale i wcześniejsze książki, to znaczy zależy, takie czysto pedagogiczne książki, to były przestrzenie i miejsca szkoły, to był niepokój o szkołę, to były widnokręgi edukacji, szanse szkoły z wyboru, szkoła laboratorium o bardzo ważnym doświadczeniu życiowym 25-letnim, wielkie zatrzymanie. Ja nawet chyba wszystkich tytułów nie pamiętam, ale Myślę, że tam wszędzie jest kawałek mniej, wszędzie jest kawałek... Jakby to jest tak, że każda następna książka jest aktualniejsza od poprzedniej. Pedagogika jest nauką żywą. Ona pozostaje w pewnej koherencji, pewnej interakcji z rzeczywistością i książki sprzed 30 lat moje to pewnie trochę trącą myszką. A te nowsze są bardziej na czasie, bardziej o czasie, powiedziałbym. Ale myślę, że bankructwo polskiej inteligencji jest taką nie tylko ostatnią, w sensie kolejności książką, ale jest, nawet ja to widzę, co rzadko mi się zdarza, jest dość odważną książką.
Znaczy, trudno teraz mówić o książce, jakoś tak teraz ją tu opowiadać, ale skąd tutaj taka ten nacisk na to, że to jest ta książka, dlatego, że jest najmłodszym dzieckiem, czy
tak, no
coś
bo,
jeszcze tam jest?
Ja zakładam, chociaż to nie musi być wcale prawdziwe, że ja z roku na rok robię się mądrzejszy. I no i siłą rzeczy znowu to nie musi być prawdziwe, że piszę mądrzejsze książki. W związku z tym ta ostatnia wychodzi na to, że powinna być najmądrzejsza, chociaż bardzo różny jest odbiór. Spotykam osoby, które mówią, słuchaj, tam, czy panie profesorze, czy słuchaj, to zależy z kim tam rozmawiam, ale twoja książka, te no, ścieżki życiowe 30-latków, niesamowita. O Boże, a to jest książka sprzed 40 lat. No tak, czy Sztuka Obrzeży, Sztuka Centrum, jak ty to zrobiłeś, że to napisałeś, miałeś wtedy tam 22 lata, jak tam, czy 23, jak napisałem to, że co, no i więc bardzo różny jest odbiór, mój odbiór jest subiektywny, autor nigdy dobrze, mówi się, że poeci nigdy nie recytują dobrze swoich wierszy i ja myślę, że autor książek nigdy nie jest w stanie nic sensownego powiedzieć o swoich książkach, co miał do powiedzenia, to napisał.
Nieraz pytamy się, co miał autor na myśli, tak? No, to jest takie pytanie klasyczne w szkole, czy tutaj. No tu mamy autora, więc pytamy właśnie o to. A więc kilka tytułów tutaj wybrzmiało na antenie, warto po to sięgnąć, drodzy Państwo, kiedy też myślimy o tym temacie, o formacji, o wychowaniu, o pedagogice, trudnej sztuce. Jest też do czego sięgnąć i to się z tego też ucieszmy i sięgnijmy. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę,
Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Maria z Włocławka. Witam ojca Witolda i witam pana profesora.
Witamy, panie Marię.
Panie profesorze, od ponad 20 lat z ogromną radością i zainteresowaniem czytam i słucham pana, a zaczęło się od 2000 roku, kiedy to felietony z nowości przywoził mi ze studiów syn. Obecnie jestem w trakcie właśnie czytania pańskiej książki wspaniałej Bankructwo polskiej inteligencji. Jest w niej rozdział poświęcony szkole, która odgrywa ważną rolę w formowaniu młodzieży pod warunkiem, że miała szczęście mieć nauczycieli z pasją. Pan profesor przedstawia szkołę jako instytucję w pewnym sensie przeżytą, przegraną. Smuci mnie to, jako było nauczycielkę, no ale pewnie dużo w tym jest racji. Jak według pana będzie wyglądała przyszłość naszych szkół? Jaka jest dla nich nadzieja zachowania prawdziwych wartości, na których można by formować następne pokolenie? Dziękuję bardzo, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy pani Mario bardzo, panie profesorze.
No to ja przechodzę na nadawanie. Dobry wieczór, właściwie dobranoc pani Mario, bo o tej porze wszyscy, ja już zwykle sypiam. Odpowiadam na pytanie. Pani, tamta krytyka szkoły zawarta w bankructwie, czy też inaczej to przewidywanie schyłku końca szkoły, to przewidywanie schyłku takiej szkoły. Ja nie ukrywam, że takiej, jaką ją znamy. Szkoła, proszę zwrócić uwagę, że przez 30, ponad 30 lat reform, czyli po zmianie społecznej, w zasadzie szkoła nie uległa żadnej zmianie. Mało tego, nauczyciele jakby hurtem zapisali się, to co teraz w tej chwili widać, czy też hurtem, niemalże hurtem, w każdym razie w poważnym odsetku wpisali się po stronie lewicowej, czy wręcz lewackiej. Szkoła, która strajkowała, która się przebierała za krówki, dokonała aktu samokompromitacji. To nie jest, szkoła jest takim, taką instytucją, którą młodzież niemalże od samego początku bierze w cudzysłów. Może z wyjątkiem tych najmłodszych, którzy się jeszcze szkołą przejmują, bardzo ją przeżywają, ale jest to taka miłość dość krótkotrwała. Gdzieś tam po 2, 3, 4 latach szkoła zaczyna się nudzić. Zaczyna być przyjmowana jako po prostu obowiązek, z którego trzeba się wywiązywać, bo rodzice będą krzyczeli, bo jakieś tam inne nieprzyjemności mogą spotkać. Ja nie umiem odpowiedzieć na pytanie, czy szkoła się zmieni. Wiem na pewno, że edukacja musi się zmienić. Szkoła coś przespała. Co wyraźnie w tej książce pisze, szkoła coś przespała bardzo ważny moment, przestała być źródłem wiedzy, tak jak dotąd była, bo została wyparta bardzo szybko i powiedziałbym w sposób niezwykle szczwany przez sieć. I tutaj zadałbym to pytanie, które swojego czasu zadawał profesor Andrzej Zybertowicz, mianowicie to jest pytanie, kto jest po drugiej stronie tego kabla? Kto jest po drugiej stronie sieci, tych wszystkich portali społecznościowych? Przecież to nie jest żadna tajemnica. Kto to czyta? Przecież wiadomo, że można na podstawie danych komputerowych, danych, można tak manipulować, że można wręcz zmieniać społeczeństwo, co mieliśmy zarzut, czy też jako w wyborach prezydenckich w Ameryce, tak? Że tak wyciągano cechy wyborców, żeby się do nich dopasować. Tutaj tak samo można wymyśleć, tak, żeby tę młodzież zupełnie oderwać od życia. Jeżeli chodzi o receptę na szkołę, ja ją opisałem. Opisałem ją w książce, którą pani polecam. To książka się nazywa Szkoła Laboratorium od działań autorskich do pedagogii źródeł. To jest książka oparta na 25-letnim doświadczeniu bycia dyrektorem liceum. Własnego liceum, które sam stworzyłem, tak? I które zrobiłem przez 25 lat. Potem ją zamknąłem, bo czułem się już wypalony. I polecałbym pani tę książkę właśnie, bo ona jest, jakby powiedziałem, przepisem na szkołę. Wbrew pozorom, odsieciowić. To znaczy, krótko mówiąc, nie jestem zwolennikiem nowoczesnych technologii w nauczaniu, które zwalniają z myślenia i psują wyobraźnię. Najchętniej oparłbym, szkoła powinna być surowa, powinna być ascetyczna i wychowanie w szkole powinno być surowe. Andrea Folkierska, niedawno zmarła, profesor pedagogiki, którą o sympatie katolicko-prawicowe trudno byłoby posądzić. Andrea Folkierska napisała jakieś takie zdanie, że aby społeczeństwo było liberalne, szkoła musi być konserwatywna. Ja byłbym za konserwatywną szkołą. Oczywiście tutaj zaraz się wzburzą głosy, że jak to, a nowoczesność, spokojnie. Wszyscy się teraz nawracamy na ekożywność, tak? Na ekożywność bez nawozów sztucznych, bez wszystkiego. Spróbujmy zrobić taką ekoszkołę, to znaczy szkołę, która będzie oparta na słowie, na poprawnej polszczyźnie nauczyciela, na jego niezłomnym morale, na gruntownym przygotowaniu, i na tablicy, i na kredzie. Spróbujmy taką szkołę zrobić.
To jest racja mistrz, uczeń, tak można taką szkołę opisać.
Bezwzględnie tak. Nasza szkoła, tak jak uniwersytet, cierpi na brak mistrzostwa. Są stopnie naukowe, są stopnie awansu zawodowego, można być profesorem edukacji, można być profesorem zwyczajnym i nie być dla nikogo mistrzem.
Autorytetem.
No tak, autorytetem.
Odbieramy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mówi Teresa Śmieszna. Witam serdecznie kapłana prowadzącego i gościa w studio. Ja chciałam odnośnie formacji człowieka powiedzieć odnośnie może dzieci w sytuacji po ludzku niemożliwej i bardzo trudnej. ja po prostu chciałam dać takie świadectwo jako babcia, że ja się bardzo modlę z uwielbieniem i całkowitym zaufaniem i modlę się po prostu sercem za wstawiennictwem Maryi w sprawie bardzo niemożliwej po ludzku i beznadziejnej. Chciałam dać takie świadectwo, że oddałam z ufnością wnuki, bo to dotyczy wnuków moich, oddałam z ufnością wnuki Maryi, gdyż Matka Ziemska pogubiła się i ona błądzi. Maryja tak jakby wzięła w swoje ramiona, chroni płaszczem chwalebnym i opiekuje się nimi i jest po prostu ich matką. I mam takie relacje z Maryją, uczęszczam na piesze pielgrzymki na Jasną Górę, co środę klękam przed Maryją, zobowiązuję się do odprawiania nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Maryja wyprasza dla tych wnuków u swojego boskiego Syna Jezusa Chrystusa łaski. Łaski, które są potrzebne do formacji. Do formacji w tym przypadku moich wnuków i błagam i składam dziękczynienie, trwam i jestem pewna, że jestem wysłuchiwana i trwam cały czas w dziękczynieniu i uwielbieniu i powierzyłam kapłanowi msze święte stawiennicze co miesiąc, one są cudem w intencji dziękczynno-błagalnej, gdyż wiem i jestem pewna, że się modląc, błagając, zostaję wysłuchana i oczami wiary, jak ja dostrzegam, że Maryja chroni i prowadzi te moje dzieci swoją świętą ręką macierzyńską. Ja po prostu się poddałam całkowicie z wiarą woli Pana Boga. Ja wierzę w Boga i wierzę Panu Bogu i zawierzyłam i mało tego, doświadczam opatrzności Bożej. Pozwalam i pragnę i pielęgnuję, codziennie przyjmuję Komunię Świętą, uczęszczam do sakramentu pokuty, aby we mnie działał Duch Święty i wtedy stałam się kanałem dla wnuków. I przyjmuję wszystko w posłuszeństwie wiary. Mówię często, bądź wola Twoja, mało tego, modlę się w taki sposób, uwielbiam wolę Twoją, Boże. Bóg jest godny podziwu i chwały, a Maryja stawia się za moimi wnukami, zaradza ich troskom, prosi Jezusa o interwencję, pośredniczką jest łask, jest wszechbłagającą.
Pani Tereso, Pani Tereso, rozumiemy to, co Pani chciała powiedzieć.
Myślę, że jest jasne. Że ja się modlę, adoruję, ja po prostu sieję, a Pan Bóg daje wzrost. Z Panem Bogiem.
Amen. Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo, Pani Tereso. Jasno to wybrzmiało. Tutaj Pani tutaj podejście, takie ofiarowania swoich wnuków Matce Bożej. A tutaj mamy telefony, stąd też chcę dać głos kolejnym naszym słuchaczom. Jako było takie świadectwo tutaj Pani Teresy i Bogu dzięki, dziękujemy też Pani, że Pani z nami się tym podzieliła. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witam Pani Agnieszko.
Ja mam takie kilka słów. No jedno, jeżeli chodzi o sprawę przebaczenia, to jest kwestia bardzo ważna. No i tak jak Pan Jezus mówił nie raz, tylko 77 razy, ale ludzie niestety wciąż mylą przebaczenie z pojednaniem i dlatego nie chcą przebaczyć. No i poza tym nie zwracają się też, wiele ludzi nie zwraca się do Pana Jezusa o pomoc w przebaczeniu trudnych spraw, którą zawsze mogą otrzymać, co ja na swoim przykładzie bardzo dobrze wiem. No nie będę tej historii rozwijać, prawda? Druga właśnie sprawa ta, co ten ksiądz mówił, żeby swoich ambicji nie przerzucać na dzieci. No również napatrzyłam się, jak byłam w szkole baletowej, przez 7 lat się napatrzyłam, jak dzieci, prawda, to te 10-latki. To są tylko, w tej chwili jest 5 szkół, tych typowych szkół baletowych, prawda, w Polsce, 9-letnie. Tak, jedne dzieci płakały, bo się nie dostały, a drugie dzieci płakały, bo się dostały, ale nie chciały. A to były ambicje właśnie rodziców. I to jest właśnie taka też sprawa. Ale jest sprawa jeszcze taka, że na przykład ludzie źle pojmują po swojemu, że tak powiem, pojmują słowa w Biblii. I więc samo czytanie, jako czytanie, to może nawet trochę niewiele dać bo choćby właśnie ostatni przykład, jak mi na internecie się wyświetliło, tam jeden burmistrz oburzony był, że poświęcona ta figurka Pana Jezusa została położona na tym, na huśtawce. Ktoś tam się powoływał na Biblię, prawda? I że to bałwochwalstwo. Więc ludzie nie rozumieją za bardzo słów, prawda, tych z Biblii, a można by, u nas się udało tutaj w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie, a można by było założyć, prawda, te koło biblijne, w którym któryś z rodziców, który by miał akurat czas, czy babci, dziadkowie mogliby, prawda, w tym kole biblijnym być i posłuchać, co znaczą te słowa, jak rozumieć te słowa, jak rozumieć tamte słowa i w ten sposób też przekazywać, prawda, tym dzieciom, tym wnukom, a nie tylko samo słowo jako słowo, które może być, prawda, niewłaściwie zrozumiane. Więc tak myślę. No, takie jest moje... Aha, jeszcze jedną mam taką sprawę. Jeżeli mamy niechęć do kogoś w rodzinie, żeby nie przerzucać, nie uczyć tej niechęci dziecka, bo dziecko później właśnie jest takie niepewne, co ma zrobić i może bardzo łatwo zejść na tą złą drogę. Gdzieś może zejść na drogę, prawda, jakichś nałogów, czy w jakieś się mafie, gangi wplątać, czy coś takiego. Więc to jest też bardzo ważna sprawa. I to też właśnie mówię z własnego doświadczenia. Także no, pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę błogosławionego całego roku wszystkim pracownikom Radia Maryja i panu profesorowi. Dziękuję.
Wzajemnie, panie Agnieszko, dziękujemy bardzo.
No tu się pojawił się wątek nieprzerzucania ambicji, ale ja jeszcze do poprzedniego głosu chciałbym coś dodać. Tak się zastanowiłem, powierzenie dzieci Panu Bogu, Matce Bożej, bynajmniej nie zwalnia nas z obowiązku dalszego wychowywania. To znaczy, nie możemy się zrzekać obowiązku wychowywania na rzecz Matki Bożej. Możemy ją prosić o łaskę, o opiekę, ale nadal musimy tak zwyczajnie po ludzku wychowywać.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej. Bardzo dziękuję za audycję, za wzięcie udziału w tej audycji pana profesora. Kilkanaście lat temu już czytałem Platona Obronę Sokratesa. Sokratesowi zarzucano, że psuje młodzież. Dzisiejsza audycja w telewizji, którą oglądałem, i ta w radiu, panie profesorze, pan się nie pogniewa, ale tak jakbym słuchał właśnie Sokratesa. Słucham pańskich felietonów, a ta audycja, jej klimat, jej ton, jej niewyczerpany temat, bo on nie będzie wyczerpany, to tak jakby była kontynuacja obrony Sokratesa i pańska postawa, że wśród młodzieży pan był nieugięty, bronił prawdy i wiele to mogło kosztować, na pewno i zdrowia. Audycja, jak chodzi o wychowanie, kształtowanie, i tu się to słowo też pojawiało, cywilizacja. To jest właśnie ucywilizowanie człowieka. Okazuje się, człowiek nie ma jednej cywilizacji, jest wiele cywilizacji, a między cywilizacjami są konflikty. Ale one z czego wynikają? Bo jeżeli w jednej cywilizacji kraść można, a w drugiej jest zabronione, albo jedna cywilizacja mówi, że chłopa należy uszlachetnić, a w drugiej cywilizacji jest tak, że szlachtę należy schłopić, to zgody między tymi dwiema stronami nie będzie. I tutaj właśnie wiodącą rolę od ponad 30 lat ma głos Radia Maryja. Felietony. Wśród nich pana profesora głos także się pojawia wśród tych felietonów. Krótkie wypowiedzi, nie 5, niecałe 10 minut, ale zawsze to jest taka pigułka, która daje wiele do myślenia. Dużo głosów się pojawiło w tej audycji. Ja może do tej pani, która ostatnio mówiła, czy tam różne są poruszane kwestie, także z dziećmi i tak dalej. Ważne by było, żeby nie mówić o wszystkim między sobą, dorosłymi, przy dzieciach. Ugryźć się czasem w język. Kiedyś, pamiętam, moi rodzice jak żyli, mój tata jak żył, bo tak nie żyje tata, to mi często mówił, pamiętaj, jak się nie chce nosić teczki, na starość trzeba dźwigać woreczki. To nie było strach, to nie było to straszenie człowieka, ale ostrzeżenie. A kto ma ostrzegać? Pierwszy. Swoje dziecko, jak nie rodzic. Tak. I tutaj no też chciałbym jeszcze dodać coś od siebie, ponieważ od siebie, no zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo wiele osób się zastanawia, co robić. Tutaj recepty są różne. Uczestniczyć w audycjach tego typu? Bardzo dobrze. Ale przed nami kolejne sympozjum pod tytułem z cyklu oblicza. Tym razem oblicza pojednania. Ojciec dyrektor raz po raz już komunikuje, że 28 stycznia będzie sympozjum pod tytułem oblicza pojednania. Te sympozja powstały, ja chyba na każdym byłem, a one są od 2001 roku. Były utworzone dzięki także zabiegom księdza biskupa Adama Lepy, który pozostawił po sobie znakomite książki, zwłaszcza jest taka książka Świat manipulacji. My, katolicy, powinniśmy czerpać ze źródeł autorów katolickich i nie mieć kompleksów, bo to są znakomite opracowania. Tyle może z mojej strony. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana profesora, dziękując za wszelkie felietony i za tą audycję. I proszę się nie gniewać, że porównałem do Sokratesa, ale no cóż, tyle z mojej strony. Pozdrawiam, z panem Bogiem.
Kłaniamy się, panie Krzysztofie, z panem Bogiem.
Na wszelki wypadek nie wypiję dzisiaj cykuty. Dziękuję za ten głos. Ja muszę przyznać tutaj to zupełnie na marginesie, że kiedy nagrywam te felietony, ja jakby zupełnie do mnie nie dociera, że ktoś tego słucha. I od czasu do czasu tu państwo mówicie, że słucham pana te felietonów i wtedy ogarnia mnie przerażenie. Boże, czy ja tam jakieś głupstwie naplotłem, bo to różnie to bywa. Tak rzeczywiście, no ale na szczęście felietony trwają nie dłużej jak 5 minut. Taka jest umowa z redakcją i zupełnie nic więcej nie mam do powiedzenia jak 5 minut. Oczywiście tak, tutaj pan zwraca, właściwie to jest kolejny taki głos, który pokazuje własne, osobiste, subiektywne, ale z czym się trudno nie zgodzić, spojrzenie na pojęcie, na zjawisko formacji. Tak, i to, no, tak jak powiedziałem, ta dzisiejsza audycja, zwłaszcza w tej części, jest taką agorą, nawiązując do starożytności, agorą, gdzie można powiedzieć, wypowiedzieć się, no bo przecież, tak jak powiedziałem, to spektrum indywidualności ludzkich jest tak duże, że każdy inaczej będzie tą formację nieco inaczej pojmował, nieco inaczej będzie ją instrumentalizował, to znaczy będzie odpowiadał na pytanie nie tylko w jakim kierunku formować, bo tutaj będzie wzajemna zgoda, ale jak to robić, prawda? My cały czas coś postulujemy, a jest fundamentalne pytanie, dobrze, ale jak to zrobić, prawda?
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja tutaj dzwonię z Wielkopolski, więc mam takie sprawy, jak gdyby w tej chwili właśnie opiekuję się chorą, musiałam radio wyłączyć, do końca nie słyszałam, jakie były teraz pod koniec rozmowy, ale jaką mam sprawę, więc powiem tylko tyle, że wtedy pochodził mi też o wychowanie młodzieży. Dowiedziałam się, jak były te protesty, że w szkołach nauczyciele właśnie namawiali młodych do wyjścia na protesty. I więc zadzwoniłam do dyrektora szkoły, do liceum i właśnie i tak z nim rozmawiałam, no jak można przecież no młodzież trzeba tłumaczyć, wychowywać, a nie kazać im chodzić po ulicy i wykrzykiwać, a on mówi do mnie w ten sposób, co pani sobie myśli, przecież to młodzież wie, czego chce. To nie my im tłumaczymy, tylko oni sami chcą iść i oni wiedzą, czego chcą. Mówię, no to jest niemożliwe, bo słyszałam właśnie od znajomej, której dziewczyna chodziła do szkoły, że nauczyciele właśnie im tłumaczyli, że powinni iść na te protesty, żeby właśnie do siebie coś jakby otrzymać od rządu, czy jak to tam miało być w ten sposób powiedziane. No i w ogóle mi powiedział, że ja jestem starej daty i nie myślę tak po teraz nowocześnie. A w ogóle jeszcze mówi tak, a co pani sobie wyobraża, jak teraz jeszcze ten Czarnek przyjdzie, to już w ogóle będzie klapa w szkole. Tak mi odpowiedział dyrektor. Więc ja mówię, to by trzeba chyba też, wiadomo, że rodzice też muszą wychowywać dzieci, to jest normalne, że tłumaczyć, ale nauczyciele, jak oni teraz, no nie mówię o wszystkich, ale właśnie jak tak się słyszy, no to nie bardzo. I jeszcze właśnie, co mi się przypomniało, nauczycielka jedna też wtedy w tych czasach poszła, umawiała się młoda, poszła i też oblała gdzieś tam kościół właśnie, jechała oblać w nocy kościół. No przecież, no to aż się wierzyć nie chciało. No, a na uczelni w Poznaniu z kolei profesor powiedział do młodych, że jeżeli skończą te studia prawnicze, to niech nie zostają tu w Polsce, bo to w ogóle żadnej szansy, żadnej przyszłości nie ma, tylko od razu niech wyjeżdżają. Więc takie podejście będzie wśród, no właśnie, wśród tych, którzy mają jakoś tą młodzież ukształtować, to ja nie wiem. No, jakoś mi trudno tego pojąć, bo jak mnie moja mama opowiada, jakiego miała nauczyciela, jak go szanowali, jak za nim wszyscy byli, jak go, no, uroczystość czy cokolwiek była, jego imieniny, wszyscy do niego z kwiatami szli, a on tak wychowywał młodzież, że na każde 3 maj, jak był i potem inne uroczystości państwowe, które nie było wolno obchodzić, to on właśnie organizował. Więc no nie wiem, dlaczego teraz ci nauczyciele właśnie tak jakoś podchodzą do tego wychowania w taki sposób. No to tyle, dziękuję uprzejmie za wysłuchanie.
Dziękujemy bardzo. Takie będą Rzeczypospolite, jak jej młodzieży chowanie, tak mi się kojarzy. Takie motto z przeszłości.
No tak, tutaj pani podzieliła się różnymi doświadczeniami. Znaczy, jeszcze jeden głos potwierdzający, że formacja formowania, a więc ten jakby najwyższy, ostatni etap wychowania, no jest tematem gorącym, jest tematem interesującym, potrafi rozpalić dyskusję, przywołać wspomnienia, podzielić się własnymi doświadczeniami. Ja mam wrażenie, że tutaj ojcowie wybierając ten temat trafili w dziesiątkę.
Jak formować człowieka? Pan profesor Aleksander Nalaskowski dzisiaj z nami jest, odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo?
Halo?
Tak, witamy w Radiu Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam czcigodnego ojca i pana profesora zaproszonego do naszej audycji. Bardzo się cieszę, ponieważ pan profesor też jest pedagogiem.
A my kogo witamy na antenie?
A z tej strony siostra Wanda, ale która też jest pedagogiem w pierwszej kolejności i potem następne powołania. Ale dlatego mówię w pierwszej kolejności, bo będąc dzieckiem w wieku przedszkolnym, już w sercu wiedziałam, że tylko na tej ziemi zaistniałam dla dzieci i młodzieży. I organizując różne zabawy, w klasy, zadania domowe i tak dalej. No to w ten sposób rodzice I ja, widząc po zachowaniu, po zajęciach, po zainteresowaniach, już jasno powiedziałam, że kiedy skończę szkołę podstawową, będę nauczycielem, pójdę do szkoły nauczycielskiej. No i poszukano taką szkołę, mimo to już trochę lat minęło, ale wujek odszukał mi szkołę, która uważał, że jest najlepsza w Polsce, ponieważ tam rozmawiał z panem dyrektorem i pan dyrektor, mimo że to były te czasy poprzednie, teoretycznie niby ta tendencja była w kształtowaniu nauczycieli, na przyszłych nauczycieli, to jednak pan dyrektor potajemnie, mogę już teraz w tej chwili powiedzieć, bo minęły te czasy, zatrudnił z kulu profesorów do wykładów dla nauczycieli z Krakowa, dla tam takich zaufanych pedagogów, psychologów, ponieważ to była od 15 roku życia po 8 klasie, kształcenie w kierunku pedagogicznym, no i równolegle to było i te ogólnokształcące wszystkie przedmioty i wszystkie metodyczne, pedagogiczne, psychologiczne, psychologia ogólna, rozwojowa, wychowawca, która była bardzo ważna, oczywiście wykładana przez katolickich profesorów. Na zewnątrz wtedy nawet nie informowano, co oni tam kończyli, ale ja w ciągu lat się już zorientowałam i dowiedziałam. W związku z tym chcę to powiedzieć i formowano nas właśnie w duchu prawdziwych wartości duchowych i była formacja duchowa, intelektualna, przygotowanie do zawodu pracy nauczycielskiej, łącznie z długofalowymi praktykami pedagogicznymi w tych przedszkolach, w szkołach, w domach dziecka i w szpitalach. Także można było swobodnie wybrać sobie, gdzie się chce pracować i z przygotowaniem do pełnienia funkcji dyrektora również. A potem już studia magisterskie się kończyło, to każdy kierunek jaki chciał, ale na podłożu tych 6-letnich pierwszej kolejności po 15 roku życia, łącznie z tymi wszystkimi praktykami. I to dało tą możliwość, że 20 lat przed narodzeniem był taki profesor, który jeszcze często, czasami nawet go słyszę, z tym księdzem biskupem Długoszem współpracuje. Jestem psycholog katolicki, który też właśnie wykładając tam dał nam podłoże takie do psychologia ogólna, rozwojowa, wychowawcza, czyli 20 lat przed narodzeniem i wszystkie etapy od urodzenia po aż do końca życia. I pamiętam pierwsze zdanie pedagoga, który nam wykładał, mówił, co to jest pedagogika. I to zdanie, mając 15 lat do dzisiaj, trochę już więcej mam w tej chwili, oczywiście, bo już trochę długi staż pracy pedagogicznej, nauczycielskiej, katechetycznej. Teraz to już w ogóle ostatnio się zajęłam samą katechizacją. I cóż powiedział? Cóż to jest pedagogika? Pedagogika, czyli z języka greckiego paidagogos, jest to prowadzenie człowieka do pełni człowieczeństwa. Oczywiście dopowiedział też, że wzorem człowieka jest sam Jezus Chrystus. Jeśli chodzi o pełni człowieczeństwo, czyli praktycznie przez formację intelektualną, przez formację duchową doprowadzić do tych wartości, aby jak najbardziej upodobnić się do Jezusa Chrystusa. To dotyczy wartości moralnych. Natomiast intelektualne, no to już według tych potrzeb, według powołania, jakie kto będzie miał i do jakiego zawodu się będzie przygotowywał w dorosłym już, w młodzieżowym wieku studenckim i dalej dorosłym, w czym będzie pracował. W każdym bądź razie chcę to powiedzieć, że to przygotowanie dało nam takie szerokie spektrum, bo można było sobie wybrać, ale zwrócono uwagę na pedagogikę i wykładano nam od 15 roku życia wszystkie pedagogiczne, nauczycielskie przedmioty, łącznie z instrumentami, gry na instrumentach, łącznie z basen był też kryty, gdzie można było fizycznie, kto miał jeszcze zaległości takie czy problemy życiowe, no to jeszcze oprócz tych te ćwiczenia dla zdrowia też korzystać
Siostro Wando, postawmy kropkę, dobrze, bo patrzę na zegarek, a jeszcze mamy telefony i dajmy czas jeszcze innym.
A jeszcze tylko jedno zdanie, może ważne. Dla tej całej formacji, w swoim życiu pedagogicznym, nauczycielskim, bo w różnych placówkach w Polsce byłam i służyłam i pracowałam i dalej staram się służyć, spotkałam takich wybitnych profesorów jak ojciec Karol Meissner, który od strony duchowej, formalnej i od strony właśnie podkreślał, że autorytet najbardziej w życiu buduje się, jeżeli się w myślach, słowach i w czynach wyrazi szczególnie to, co jest miłosierne, pełne miłości, bo Bóg jest miłością i to trzeba najpierw, tak jak siostra Faustyna od Pana Jezusa usłyszała, najpierw czyn, słowo, modlitwa, czyli w czynach objawione, wypełnione, nie tyle mówić o tym, co się robi, tylko czynić to, co serce dyktuje według zasad moralnych. Czyny miłosierne, słowa miłosierne i modlitwa nade wszystko, zjednoczenie z Bogiem. A trzy środowiska wychowujące, rodzina, kościół, szkoła, muszą mówić jednym głosem, żeby ta formacja przybrała właśnie wartości moralne i była w innym kierunku proces wychowawczy prowadzony. Technika, wszystkie komputery to ma pełnić tylko pomocniczą rolę, a dbać my mamy, miłując dzieci i młodzież, musimy dbać o właściwy rozwój dziecka. Intelekt, wiedza, formacja duchowa, intelektualna, żeby troszczyć się o pamięć, wszystkie psychologiczne wartości, cechy psychiczne, żeby rozwijały się przez codzienne zajęcia i katechezy i lekcje szkolne, świeckie, żeby były prowadzone w łączności z metodyką właściwą, żeby ukształtować te nawyki i te wszystkie zwyczaje, które będą bazowały na wartościach moralnych, na naszej nauce katolickiej i na naszym nauce Kościoła Świętego.
Siostro Wando, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dajmy głos panu profesorowi.
Bóg zapłać.
Bóg zapłać wzajemnie.
Chętnie słucham i modlę się za całe Radio Maryja.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Panie profesorze. Głos praktyka tutaj rozbrzmiał nam. Widzimy,
no tak, to pani,
wielopoziomowe przygotowanie.
Widać, znaczy, podziwiam pani entuzjazm cały czas. W świetnej formie pani jest, mimo że jest już prawie północ i potrafi z takim entuzjazmem mówić o swojej pracy, jakby co dopiero zaczęła. Pani wspominała o takich szkołach, to się nazywało licea pedagogiczne. To były znakomite szkoły bardzo często. Stamtąd pochodziła też w dużej mierze, stamtąd brała się późniejsza kadra na wydziałach pedagogicznych spośród nauczycieli z tamtych szkół. To były bardzo dobre szkoły swojego czasu i bardzo zasłużone dla systemu oświaty w Polsce. Wypuszczały bardzo wielu zdolnych nauczycieli. Ja miałem to szczęście, że mnie w szkole podstawowej jeszcze uczyli nauczyciele, którzy przybyli z Wilna. Ja pamiętam ten zaśpiew ich wileński. No, to była rzeczywiście to była taka doborowa kadra. Wielu z nich pracowało w gimnazjach wileńskich, przyjechało tu i pracowało w podstawówkach. Tak, to no, podziwiam pani entuzjazm i pani pasję. Słychać ją było w głosie.
I telefon kolejny. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Agata z Warszawy. Pełna entuzjazmu mimo tej pory, bo o tej porze nadal pracuję jako nauczyciel i pasjonat. Bardzo nisko się kłaniam i jestem szczęśliwa, że mogę się odezwać bezpośrednio też do pana profesora. I proszę uważać, nie liczy się wtorek, w którym nie wysłuchałam pana felietonu idąc do pracy. Bo to jest taka dawka akumulatora dobra, mądrości i motywacji. Bardzo za to dziękuję, jak za całe Radio Maryja. Oczywiście staram się słuchać felietonów, ale wtorek bez pana profesora jest dużo mniej wartościowy. Natomiast rzeczywiście tak króciutko chcę powiedzieć, bo jest pora taka. Ja nie mogłam słuchać całości, ale ponieważ jestem nauczycielem, jestem artystą, tak się złożyło i uczę młodzież też na uczelni artystycznej w naszym uniwersytecie i w szkole niemuzycznej muzyki. I właśnie chcę tylko tyle powiedzieć. Jest to pewnego rodzaju świadectwo, że doświadczyłam tego i jestem też tak właśnie wychowana, że no prawda jest jedna, prawda? nie mogę pytać, czy prawda, no bo tak. Natomiast mówienie do młodzieży językiem innym niż jedyna prawda, od razu tę młodzież wprowadza na jakieś meandry z nieoczekiwanymi skutkami, a młodzież potrzebuje autorytetów. I pochwalę się, że składając życzenia młodzieży z pierwszych klas licealnych i technikum, przemówiłam właśnie to, co siostra czy pani, czy wszyscy mówią, którzy zdają sobie z tego sprawę, że i pan profesor najbardziej sobie z tego zdaje sprawę, że trzeba przemawiać językiem miłości tej wymagającej. I ja powiedziałam dzieciom, które, no wiadomo jaki jest stosunek z różnych środowisk, dzieci, młodzieży, a niestety rodziców, usłyszały ode mnie, i nie to, że ja się chwalę, ale po prostu namawiam do tego, żeby nie chcieć się przypodobać młodzieży, dzieciom, jeżeli widzą jasny język. Powiedziałam, że wymagam, tak jak święty Jan Paweł II mówił, prawda? Wymagajcie, choćby nikt nie wymagał. I wartość miłości, powiedziałam, wymagam, bo was kocham. No więc takie miny oczywiście różne. Ja mówię, kocham was tą Bożą miłością, nie małostkową taką na 5 minut, jak to teraz jest modne, ale dlatego, że zależy mi na tym, żebyście wy byli przygotowani do życia, kiedy nas już zabraknie. Oni sobie nie zdają sprawy z tego, że zabraknie tych, którzy są odpowiedzialni. I nie to, że ja tutaj wielką misję wypełniam, ale każdy z nas wypełnia taką misję. I dzisiaj jadąc metrem, słyszałam dwóch młodzieńców, którzy koło mnie siedzieli, no młodzieńcy to zbyt wyszukane określenie, posługiwali się językiem typowym dla młodzieży z tymi kapturami i tak dalej. I odezwałam się, mówię, bardzo proszę panować nad swoim językiem, nie życzę sobie tego słuchać, proszę pilnować tego, jak się wysławiacie, jak się, czego się używa. I spojrzeli na mnie tak zdziwieni, jakby nigdy im tego nie powiedział. Ja się zastanawiałam na początku ich różnych wypowiedzi, czy się mam odezwać. Ja powiedziałam, że zazwyczaj się odzywam, bo też jestem tak wychowana, że nie żeby wszystkich pouczać, ale mamy prawo się odezwać, ci, którzy sobie nie życzą chamstwa i wulgaryzmów, żeby na to zareagować. Jak nie reagujemy, to tak jak ojciec dyrektor mówi, jak się nie reaguje na zło, to się zło będzie panoszyć. Także ja chciałabym bardzo nisko i jeśli pan profesor pozwoli, to na adres wskazany czy do radia, czy na uczelnię, ja pozwolę sobie napisać do pana profesora list, bo jestem wdzięczna za to, że tyle mi pan dodaje siły. I tak jak ja pochodzę z rodziny też pedagogiczno-artystycznej i mój dziadek, który był nauczycielem profesora Geistora, no po prostu są takie wzorce, a sam też jako 16-latek, tak ja to mówię młodzieży, walczył w Bitwie Warszawskiej. Oni sobie nie zdają sprawy z tego, że historia jest też naszą codziennością. I wiem, że już się kończy czas, ja wracam do pracy, ale wbrew temu, co pan profesor powiedział, właśnie moja godzina szczytu pracy, żeby być przygotowaną, ale i Radiu Maryja wszystkim mam zaszczyt czasem współpracować i bardzo nisko panu profesorowi się kłaniam i dziękuję tym wszystkim osobom, które się wypowiadały i też nie jestem jedyna, która tak działa, tylko nie czujmy się chyba osamotnieni. Ja się nie czuję osamotniona, a zwłaszcza we wtorki rano. Serdecznie dziękuję, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, panie Gato, z Panem Bogiem.
No to proszę poczuć się, że najbliższy felieton będę dla pani specjalnie dedykował. Proszę bardzo, jeżeli pani chciałaby ze mną popisać, podaję adres mailowy, nie jest on tajemnicą, można go w wielu miejscach znaleźć. Aleksander, pisane po polsku, małą literą, aleksander@to, to są pierwsze dwie litery Torunia, to.home, po angielsku dom.pl. Jeszcze raz, aleksander@to.home.pl. Jeśli pani ma życzenie do mnie napisać, bardzo proszę, obiecuję, że nie zignoruję i napiszę, tylko proszę sobie przypomnieć, że to jest właśnie kontakt nasz przez Radio Maryja. A z tych wtorków, że pani czyni lepszą, no to już teraz w ogóle już jest tak zobowiązany, że chyba, nie wiem, z trema przy każdym następnym felietonie będziemy żerać. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.
Czyli, panie profesorze, ludzie słuchają tych felietonów, to widać, słychać tutaj w naszym naszych audycjach tutaj dzisiaj wieczorem. I też panu dziękujemy za to. I za palitony, i za pana też książki. I te młodsze, i te już nieco starsze, bo to pewne rzeczy chyba są aktualne. To chociaż z jakim człowiek mądrzeje, jak pan sam powiedział, i książki są coraz mądrzejsze, to te pierwsze też no, nic
takie, ja mam taką nadzieję. Wyraziłem to jako nadzieję, nie jako twarde przekonanie.
Niech to słuchacze, czytelnicy oceniają, oczywiście tak. Panie profesorze, czas na podsumowanie naszych rozmów dzisiejszego wieczoru. Jak formować człowieka? Miłość, która wymaga. Tutaj padło takie sformułowanie z ust pani Agaty, ostatniej naszej słuchaczki.
Bardzo, bardzo piękne sformułowanie. Ja miałem na bardzo podobne, że jak nauczyciele w szkole, którą prowadziłem, narzekali, że tutaj tyle trzeba, że ty wymagasz od nas, żebyśmy tu cały czas gadali, żadnych slajdów, żadnych filmów, tylko rozmawiać wy tego. Ja mówię, wiesz dlaczego? Nie. Aha, w innych szkołach to tam wy tego, czy od studentów też tak wymagasz? A mówię, nie, tak, ty tak nie wymaga, mówię, ale ja mam taki zwyczaj, że swoich traktuję surowiej. I to się sprawdza właśnie, to się sprawdza, to pamiętam, moja mama była, świętej pamięci była nauczycielką i były dwa rodzaje nauczycieli. Jak zabierali własne dzieci na wycieczki, to byli tacy, którzy zajmowali się właściwie swoimi dziećmi, a reszta szkoły robiła co chciała, a byli tacy, którzy strofowali własne dzieci i zajmowali się resztą uczniów. No więc moja mama była tym drugim typem. Była bardzo surowa wobec mnie, ale dzięki temu wiem, że mnie ogromnie kochała. Otworzyliśmy tym tematem, otworzyliśmy agorę. To znaczy, myśmy nie pytali o definicję, myśmy prosili słuchaczy o głos. Każdy z nich mówił tak, jak rozumie i bardzo, bardzo, bardzo cenne były niektóre takie autobiograficzne wątki w wypowiedziach. Mi się ten program bardzo podobał, chociaż jest już późno i każdy normalny człowiek powinien już spać. Ale z przyjemnością w tym programie uczestniczyłem i z dużą przyjemnością zarówno w telewizji, jak i tutaj z państwem prowadziłem dialog.
Dziękujemy za ten wieczór. Wiemy, że powstaje kolejna książka, tylko tyle powiedzmy. Czekamy, wiele sobie obiecujemy po tej książce i sobie też obiecujemy jeszcze wiele po kolejnych naszych spotkaniach, jak ufamy, jeszcze przed nami niejedno takie spotkanie w naszej antenie. Tego sobie byśmy przynajmniej życzyli, tak powiedzmy, o ile by to było możliwe. Panie profesorze, dziękuję bardzo raz jeszcze.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, mówimy sobie
na nasz... Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Był z nami dzisiaj pan profesor Aleksander Nalaskowski, pedagog, a mówiliśmy wspólnie z naszym gościem i z państwem, jak formować człowieka. 23:33, drodzy państwo, pora na modlitwę, na zakończenie dnia, na kompletę. Proszę więc o telefony tych z państwa, którzy zechcą tę modlitwę prowadzić na naszej antenie.